pobudzamy Wasze synapsy. Na 91,6 FM.
Słuchajcie audycji naukowej na synapsach, a naszym dzisiejszym zapowiedzianym gościem jest nie kto inny, a Andrzej Mrożek. Witam serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo się jakby z tego cieszę, bo zazwyczaj, kiedy mamy jakichś gości, to prezentujemy jakby konkretny event, konkretne wydarzenie, konkretny jakby kierunek nauki. A ty przychodzisz do nas jakby z pewnym takim podejściem, które może być zastosowane poza jakby samym Uniwersytetem Medycznym, na którego jesteś studentem. Warto też wspomnieć, że chciałbyś do nas przyjść i zaktywizować jakby ludzi, niekoniecznie ludzi z medycznego, bo jako przewodniczący właśnie dwóch kół naukowych masz takie właśnie bardzo podejście we krwi, żeby robić, ale nie dla samej roboty, tylko żeby coś z tego faktycznie wynieść. I właśnie gdybyś tak, załóżmy, że teraz właśnie ludzie cię słuchają, ludzie są na przykład na pierwszym roku i tak myślą, dobra, ćwiczenia i wykłady to jest wszystko, skończę studia, będę kompetentnym biotechnologiem, lekarzem, informatykiem. Jakie ty masz zdanie na ten temat?
Tak, myślę, że trochę przychodzę tutaj do was w roli takiego głosiciela pewnej idei. Ja kiedyś usłyszałem bardzo ciekawe zdanie od mojego taty, który kiedyś powiedział, że trzeba chodzić do pracy, nie do roboty. Uważam, że to, co robimy poza naszą obowiązkową działalnością, a więc koła naukowe, wszystkiego rodzaju wydarzenia, eventy, warsztaty, pozwalają się rozwinąć, pozwalają poznać to, co robimy na co dzień i zobaczyć, co chcielibyśmy tak naprawdę robić w przyszłości. Zajęcia, w których uczestniczymy na co dzień, nie zawsze niestety dają taką możliwość, a wszystkie te dodatkowe działalności pozwalają się rozwinąć, pozwalają sprawdzić tak naprawdę, z czym chcielibyśmy mieć do czynienia w przyszłości, jeżeli chodzi o naszą pracę zawodową.
Zajęcia same nie do końca dają szansę się rozwinąć i mówię teraz o tym trochę z mojej perspektywy, ponieważ grupy na studiach, na przykład lekarskich, liczą 6 osób. 6 osób na jednego pacjenta to jest bardzo dużo. Jeżeli chciałbyś zbadać w pełni tego pacjenta, nauczyć się czegoś i wynieść coś z tych zajęć, to jest po prostu niemożliwe, bo te grupy są zbyt duże, a czasem mimo wszystko jest zbyt mało.
To prawda. Wydaje mi się, że trudno jest w zajęciach takich, o których ty mówisz, nabyć wielu niezbędnych kompetencji, które przydają się później w pracy. I mam tutaj na myśli również kompetencje miękkie, nie tylko umiejętności stricte praktyczne. I w momencie, kiedy jesteśmy w szóstkę z jednym prowadzącym, z jednym pacjentem, ciężko nam nabyć takich właśnie umiejętności, nauczyć się doświadczenia, także pracy i relacji z naszymi przyszłymi pacjentami. A takie właśnie możliwości możemy dostać, kiedy aktywizujemy się w działalność poza obowiązkowymi zajęciami.
No właśnie, ale może nazwijmy tego właśnie słonia w pomieszczeniu. Czym jest ta aktywność taka dodatkowa? I w sumie załóżmy, że jestem studentem lekarskim na pierwszym roku i jeśli przeżyję właśnie anatomię i będę szczęśliwie student drugiego roku, gdzie mógłbym właśnie zacząć szukać takich właśnie aktywności dodatkowych, żeby poczuć, co ja chcę robić w życiu?
Na stronie naszej uczelni jest zbiór wszystkich dostępnych kół naukowych. Koła naukowe to organizacje działające w naszej uczelni przy katedrach, klinikach lub zakładach, które prowadzą na co dzień działalność dydaktyczną i zrzeszają studentów, za których odpowiedzialny jest opiekun koła, nauczyciel akademicki z tytułem zazwyczaj, i pozwalają one na działalność dodatkową w obrębie jednostki organizacyjnej, przy której są zrzeszone. Na nasze szczęście przy naszym uniwersytecie ma naprawdę dużo kół naukowych. Są to koła dotyczące zarówno nauk przedklinicznych, a więc na przykład anatomii, o której wspomniałeś, także fizjologii, patofizjologii, czyli tych nauk możemy powiedzieć podstawowych, a także istnieje naprawdę wiele, wiele kół, jeżeli chodzi o kierunek lekarski, działających przy szpitalu, a więc takich, w których nasza aktywność związana jest w pracy z pacjentem. Na tych kołach możemy się wykazywać dodatkową aktywnością, czy to działalnością naukową, polegającą na rozwijaniu ściśle związanych z wybraną przez nas dziedziną zagadnień, a także, w mojej opinii, przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Jeżeli chodzi o koła, w których ja dowodzę, a więc kole Clinical and Dissecting Anatomy, a także kole chirurgii naczyniowej, stawiam tam przede wszystkim na działalność umiejętności praktycznych, a więc takie trywialne wydaje się być może umiejętności jak umiejętność szycia, umiejętność zbierania podstawowego wywiadu z pacjentem, a także uczestnictwo we wszystkich działaniach na bloku operacyjnym.
Myślę, że kluczowe przy tych czynnościach jest jednak praktyka, praktyka i praktyka, a przy takim natłoku studentów i takiej małej ilości właśnie zajęć praktycznych, no to właśnie czasami dogorywa, jak to właśnie Karolina powiedziała.
Tak, zdecydowanie i wydaje mi się, że często osoby postronne postrzegają nas, studentów, a także przyszłych lekarzy, jako osoby, które muszą być obkute wiedzą, dla których pierwszorzędna jest teoria. Ja, będąc na czwartym roku kierunku lekarskiego, śmiałbym się z taką teorią nie zgodzić. Uważam, że przede wszystkim ważna jest praktyka w formie nabytych umiejętności, a także w formie umiejętności i kompetencji miękkich. O to, o czym wspomniałem, a więc rozmowy z pacjentem, także po prostu funkcjonowania w szpitalu, w systemie, do którego trafiamy.
Żeby wyrobić pewne nawyki, trzeba robić tą konkretną rzecz jak najwięcej razy, jak najwięcej ją powtórzyć, żeby po prostu to się wszystko u nas utrwaliło, więc takie zajęcia zwykłe na uczelni nie dadzą nam takiej możliwości.
Właśnie, a o tym, gdzie praktykę zdobyć i jaka jest szczególnie ważna, porozmawiamy sobie już za chwilę w Na synapsach.
Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
Wracamy do naszej pięknej rozmowy z Andrzejem Rożkiem i znowu się skupimy na frazie praktyka czyni mistrza, bo jaki był taki pierwszy zabieg albo taka czynność, którą dopiero jak poćwiczyłeś x razy, poczułeś, ok, jestem z tego kompetentny, czuję się z tym bezpiecznie?
Ja myślę, że taką czynnością jest umiejętność, o której wspomniałem przed chwilą, a więc szycie chirurgiczne, szycie skóry. Zabieg, który wydaje się być niczym skomplikowanym, ale równocześnie czynnością, która jest bardzo potrzebna w praktyce każdego lekarza, który ma czynność z pacjentami, którzy na przykład przewrócą się na rowerze i trzeba jakoś ich zabezpieczyć. I nie powiem, że czuję się może w tym mistrzem, ale na tyle kompetentny, że jestem w stanie innych uczyć, więc to jest taka czynność, w której przeszedłem, powiedzmy, tą drogę od etapu uczeń na pierwszych praktykach wakacyjnych, podczas których miałem przyjemność zaczynać działać i zaczynać szyć, aż do etapu, w którym teraz jestem, gdzie jestem w stanie innych tej czynności uczyć.
Każdy lekarz powinien potrafić szyć, a prawda jest taka, że większość studentów medycyny nie potrafi tego, kończąc studia.
Tak, to prawda, stąd też nasza działalność, która dość mocno skupia się na warsztatach. Czuję taki trochę obowiązek, żeby właśnie takie warsztaty co roku przeprowadzać, szczególnie dla osób, które dopiero co dołączyły do naszego koła i niekoniecznie muszą one być z drugiego roku, więc ta umiejętność na pewno jest warta tego, żeby położyć na nią nacisk i staramy się nad tym pracować.
Jak można by jeszcze bardziej zachęcić, no bo załóżmy, że student nie do końca nawet nie wie, czego nie wie, zwłaszcza z takich umiejętności praktycznych, to jak sobie myśli, no widziałem ten filmik z tym zszywaniem, myślę, że jakoś sobie dam radę. I później przychodzi co do czego, nawet w tym takim manekinie, czy jakby innym takim zestawie ćwiczebnym i o cholera, to nie jest takie łatwe.
Tak, myślę, że jeżeli chodzi o takie umiejętności praktyczne, to ciężko je czasami odnieść, teoria, książki, do tego, co się dzieje w życiu, tym bardziej, że w naszej przyszłej pracy będziemy mieli do czynienia z żywą materią, jaką jest człowiek, a więc wchodzą tutaj takie czynniki, nad którymi nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować. Czasami ktoś się rusza, czasami kogoś boli, czasami ktoś jest zestresowany i wcale nie chce pomagać nam w tym, co robimy. I właśnie w takich sytuacjach ta praktyka jest niezwykle ważna, żeby mieć ją opanowaną, dlatego wracamy do tego, czego zaczęliśmy, a więc praktyka.
Ale też myślę, że umiejętności miękkie przede wszystkim, ponieważ wchodzą emocje w tym momencie. Książka tych emocji ci nie zapewni, a kiedy już masz do czynienia z pacjentem, z żywym człowiekiem, no to mimo wszystko te emocje biorą czasami górę.
Tak, zdecydowanie i tu znowu wracamy do możliwości dyżurowania, czy do możliwości wejścia na oddział, czy też do miejsca, w którym widzimy się w przyszłości i otrzymania pomocy od starszych kolegów z wyższych lat, otrzymania pomocy od osób pracujących w danym miejscu, od rezydentów, od lekarzy, od specjalistów, nawet od profesorów, bo takim miejscem jest koło. Takim miejscem, w którym młodsze osoby bez żadnych problemów, bez dziwnego wyobrażenia mogą zawsze zapytać osobę starszą, wiesz co, a jak powinienem tutaj się zachować, a może ty miałeś już takie doświadczenie, które chciałbyś mi przekazać, o którym chciałabyś mi opowiedzieć, więc to też uważam za dość dużą wartość naszej działalności, to po prostu przekazywanie informacji w sposób, myślę, w miarę przystępny.
Myślę też, że studenci, zwłaszcza tych młodszych lat, już nawet niekoniecznie medycyny, ale każdego kierunku, myślą sobie, że po pierwszym roku na przykład, no ja nie mam jakichś takich super kompetencji, nie mam takiej dużej wiedzy, więc co ja się będę pchać w jakieś skomplikowane koło naukowe? I myślę, że to jest trochę błędne myślenie, że trzeba próbować od samego początku jak najwięcej i jak najszybciej się wkręcać w to.
To prawda, ja sam zacząłem działalność naukową już od początku drugiego roku, a w zasadzie od wakacji poprzedzających drugi rok. I faktycznie nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć z rzeczy, które dzieją się w szpitalu, jeżeli mówimy w szczególności o kołach mocno klinicznych, ale nie zmienia to faktu, że nawet pomimo tego jesteśmy w stanie nabyć umiejętności, które zdecydowanie ułatwią nam późniejszą pracę, czy też późniejsze zajęcia. Dlatego zgadzam się z tym podejściem i nie warto czekać.
Myślę, że może być też takie błędne przekonanie, że o, nie czuję się zbyt kompetentny, żeby iść na przykład na jakieś koło dotyczące transplantologii, bo jestem na przykład dopiero studentem trzeciego, drugiego roku. A okazuje się, że takie pewne umiejętności trzeba dopiero się nauczyć, po prostu, niezależnie od roku, na którym jesteś.
Wszyscy startują od zera i jakby osoby, które wiedzą dużo, umieją bardzo dużo, też kiedyś zaczynały. I nie ma osoby, nie ma studenta, który byłby w stanie wejść do koła i zoperować pacjenta samodzielnie. Gdzieś się tego musimy nauczyć i właśnie koła są do tego dobrym miejscem.
A gdybyście byli zaintrygowani, gdzie uprawiać tę praktykę, gdzie ją robić i jak się angażować, za chwilkę do Was wrócimy i odpowiem na wszystkie pytania.
Bardzo często, kiedy myśli się o studentach medycyny, mamy taki archetyp studenta medycyny, że on od 7 do 15 siedzi na uczelni, później wraca i przez 10 godzin tylko się uczy, wstaje o 4 i 5 rano, żeby się uczyć, ponieważ no, nie ma innego życia, tylko nauka. I wydaje mi się, że to jest troszkę błędne myślenie.
Oj, zdecydowanie tak. Ja często na swoich prezentacjach, które przedstawiamy licealistom, pokazuję taki mem, gdzie w wyszukiwarce Google jest wpisane hasło How to sleep 8 hours in 4 hours. I uważam, że jest to mem, z którym wiele osób zaczyna swoje myśli w ogóle o kierunku lekarskim i z którym ja w tym miejscu na pewno chciałbym się stanowczo nie zgodzić. Uważam, że kwestia dobrej organizacji czasu jest tutaj kluczem i nie tylko ja, ale też wielu moich znajomych ma mnóstwo czasu na pasje, na zajęcia dodatkowe, nie zawsze związane ze szpitalem. Akurat w moim przypadku hobby jest szpital, dlatego też znajduję czas, żeby tam się udzielać. Ale zdecydowanie, tak jak mówię, organizacja czasu to klucz do sukcesu i do połączenia wielu różnych aktywności, w tym tych niezwiązanych z medycyną.
Przede wszystkim, żeby się nie wypalić już na studiach.
Oj, zdecydowanie. Myślę, że jest to problem do dłuższej rozmowy odnośnie stanu psychicznego zarówno studentów, jak i później przyszłych lekarzy, bo z tym bywa różnie.
Gdyby nas słuchali studenci pierwszego roku, to po pierwsze, wiemy, że na pewno musimy robić więcej niż mamy tylko zajęcia. To jest jakby absolutne minimum.
Myślę, że osoby, które są zainteresowane byciem dobrym lekarzem, to będzie na tym zależało.
Tak, właśnie. Nie skończyć medycyny, tylko zostać dobrym lekarzem.
Zdecydowanie tak.
Druga rzecz, która się pojawiła jakby trochę na boku, że warto jednak iść do tych kół naukowych, nie tylko po to, żeby coś robić, ale też poznać ludzi, którzy już zrobili dużo, dużo więcej od nas i się można od nich nauczyć.
Oczywiście, że tak. Myślę, że uczyć się możemy nie tylko od wykładowców i prowadzących, ale także właśnie od swoich starszych kolegów. Możemy pomagać sobie nawzajem i przez to każdy z nas może stawać się lepszym.
Pojawi się chyba trzeci element, no bo jak ja mam to wszystko zmieścić? No bo medycyna może wydawać się trudnym kierunkiem i na pewno takim jest, ale na pewno nie tak czasochłonnym, jak wszyscy dookoła właśnie mówili, o czym wspominaliście. Więc lepsza organizacja czasu, zmiana podejścia, że odbębnienie zajęć to jest absolutne minimum do zostania lekarzem i teraz powstajemy właśnie, tydzień mamy wolny, trzeba się jakoś angażować. Co byś powiedział młodszemu Andrzejowi na pierwszym roku medycyny?
Powiedziałbym mu: szukaj i otwieraj się na ludzi, na ciekawe inicjatywy, na wyjazdy, warsztaty, konferencje i różne aktywności, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zastanawiamy się, czy coś warto zrobić lub nie zrobić, pójść do koła czy nie pójść, pojechać na wyjazd, konferencję czy nie pojechać, jeżeli nie pojedziemy, to wiemy, że się nic nie wydarzy. Ale jeżeli pojedziemy, to tak naprawdę nie wiemy, czego się możemy spodziewać. I naprawdę ciekawe i ubogacające rzeczy mogą wyjść z takich aktywności. Dlatego warto się angażować.
I często możemy siebie samego nie poznać po 2 latach takiego angażowania się, po co to komu. Po 2 latach widzimy kompletnie innego człowieka, nie jakim byliśmy.
No myślę, że ja sam po sobie jestem w stanie tak powiedzieć, bo 3 lata młodszy ja trochę, może nie powiem, że się szamotał, ale nie do końca wiedział, co chcę robić. A nawet w tak krótkim czasie, bo jeszcze mam przed sobą kawałek studiów, nie dość, że jestem osobą, która zmierza w określonym kierunku, ale też na pewno znam swoje ograniczenia i możliwości dzięki temu, co robię poza studiami.
Te koła naukowe trochę pomagają ukierunkować to, co chcemy robić w przyszłości.
Myślę, że zdecydowanie i tak jak mówiliśmy, zajęcia takie codzienne, nawet jeżeli odbywają się w najlepszych oddziałach, nie zawsze pozwolą nam zobaczyć, z czym tak naprawdę wiąże się dana specjalność czy konkretny oddział. A taka działalność poza jednak pozwala poznać go od podszewki.
To był Andrzej Mrożek. Serdeczne dzięki za super rozmowę.
Dzięki wielkie.